W naszej wędrówce przez Biblię dotarliśmy do jednej z najpiękniejszych ksiąg Pisma Świętego. Znana jest z tego, że przedstawia najpełniejszy, najbardziej szczegółowy opis życia Jezusa Chrystusa. Księgą tą jest Ewangelia Łukasza. Zanim spojrzymy na karty tej księgi, żeby rozważać jej treść, pomyślmy przez chwilę o tym, jak powstała ta księga i co czyni ją wyjątkowo cenną i piękną. Najpierw zastanówmy się, dlaczego Bóg właśnie Łukasza powołał do spisania Ewangelii, która umieszczona jest w Nowym Testamencie jako trzecia z kolei. Po drugie, spróbujemy określić główny temat tej Ewangelii i cel, dla którego została napisana. Najpierw więc kilka słów o autorze. Wspomina o nim w liście do Kolosan apostoł Paweł. Nazywa go swoim umiłowanym lekarzem. Łukasz towarzyszył Pawłowi w jego podróżach misyjnych po niemal całym ówczesnym świecie. Był jego serdecznym przyjacielem, nieocenionym pomocnikiem. Jako lekarz troszczył się o jego zdrowie. Najprawdopodobniej Łukasz nawrócił się dzięki zwiastowaniu apostoła Pawła i pozostał u boku apostoła aż do końca jego życia. W drugim liście do Tymoteusza Paweł, świadom tego, że jego misja dobiega końca, napisał: „Jest ze mną tylko Łukasz”. Fakt, że Łukasz towarzyszył apostołowi narodów w jego wyprawach misyjnych, potwierdza również zapis w Dziejach Apostolskich, gdzie Łukasz, autor również tej księgi biblijnej, relacjonując drugą podróż misyjną Pawła, używa pierwszej osoby w liczbie mnogiej. Łukasz pisze: „Wyruszyliśmy do Macedonii, zdążaliśmy do Samotraki”, i tak dalej. W Dziejach Apostolskich jest cała sekwencja opisu wydarzeń, w których Łukasz i Paweł uczestniczą wspólnie. I wtedy Łukasz jako narrator pisze „my”. Poznając Łukasza jako autora dwóch ksiąg nowotestamentowych, trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich, możemy stwierdzić, że był on człowiekiem światłym, że był człowiekiem wykształconym. Pisze piękną, staranną greką. Zdradza wybitne zdolności literackie. A podając szczegóły historyczne czy geograficzne, czyni to z dokładnością współczesnego naukowca. Możemy więc przypuszczać, że jedną z rzeczy, które zbliżyły apostoła Pawła i Łukasza i spowodowały, że ich przyjaźń była taka trwała, był fakt, że oboje byli ludźmi wybitnie uzdolnionymi, ludźmi prezentującymi podobnie wysoki poziom intelektualny, jak też i duchowy. Łukasz, towarzysząc apostołowi narodów w jego podróżach po niemal całym ówczesnym cywilizowanym świecie, miał możliwość rozmawiania z wielu współczesnymi sobie ludźmi, miał możliwość wsłuchiwania się w ich opowieści. Rozmawiał więc z pewnością niejednokrotnie z tymi, którzy towarzyszyli Jezusowi, gdy chodził on po ziemi, z apostołami, uczniami Jezusa. Mógł też Łukasz obserwować, jak powstają pierwsze wspólnoty chrześcijan, czyli ludzi, którzy uwierzyli w to, że życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zmieniają historię ludzkości, że dają człowiekowi szansę powrotu do Boga, do życia w łączności, bliskiej więzi z Bogiem. Łukasz spisywał słowa wypowiedziane przez naocznych świadków życia i czynów Jezusa. Zapisywał je starannie, nienagannie. William Ramsay, naukowiec z Cambridge, który jako agnostyk chciał udowodnić, że Łukasz, jak wielu autorów opisujących dla przyszłych pokoleń współczesne sobie wydarzenia, fantazjował, że ubarwiał fakty. Po badaniach archeologicznych w Azji Mniejszej i prześledzeniu opisów i szczegółów historycznych i geograficznych podanych przez Łukasza w trzeciej Ewangelii i w Dziejach Apostolskich, Ramsay stwierdził, że nie popełnił on ani jednego błędu. Zamiast dowieść niedokładności Biblii, co było celem tego wybitnie zdolnego młodego naukowca, Ramsay musiał przyznać, że wydarzenia opisane przez Łukasza są bardzo mocno osadzone w tle historycznym, że działy się w określonym z naukową dokładnością czasie i miejscu. William Ramsay przekonał się o autentyczności przekazu Łukasza i uwierzył w treść dobrej nowiny o Chrystusie. Już jako człowiek wierzący napisał kilka książek o swoich odkryciach odnośnie śladów historycznych życia Jezusa, podróży apostoła Pawła i powstawania pierwszych kościołów w Azji Mniejszej. Badania brytyjskiego uczonego miały miejsce u schyłku XIX wieku, gdy przez całą Europę przelewała się fala naukowego krytycyzmu i sceptycyzmu. Krytycznie badano i atakowano m.in. Biblię. Dzisiaj sytuacja jest podobna. Mamy wiele krytycznych interpretacji Biblii, zmierzających do udowodnienia jej omylności. Ważne jest więc, byśmy mieli świadomość, że Biblia nie jest księgą niewiadomego pochodzenia, niepewnego autorstwa czy wątpliwej autentyczności. Prawdziwość jej relacji potwierdzają odkrycia archeologiczne, badania historyczne i językoznawcze. Łukasz, wierny prawdzie historycznej pisarz, człowiek wykształcony, z zacięciem naukowym i z talentem literackim, jest jednym z tych autorów biblijnych, natchnionych przez Ducha Świętego, którzy jak gdyby przewidując niedowiarstwo i sceptycyzm następnych pokoleń, zamieszczają w swoich opisach realia, fakty, które poświadczają autentyczność ich relacji. Łukaszowi chodziło szczególnie o to, by opis życia Jezusa, który zawarł w swojej Ewangelii, nie mógł być nigdy potraktowany jako legenda, jako przypowieść. Jego relacja dowodzi, że Jezus to postać autentyczna, postać historyczna. Łukasz, jako lekarz, zwraca szczególną uwagę na to, co dzieje się, gdy z Jezusem spotyka się człowiek, który potrzebuje pomocy. Człowiek chory, ułomny, albo osamotniony, bezsilny. Dla Łukasza fascynujące w opowiadaniach ludzi, którzy przebywali z Jezusem, musiało być wszystko to, co wskazywało na zmiany w ich umysłach, w ich sercach, a także w ich ciele. W opisach spotkań z Jezusem Łukasz zwraca uwagę na szczegóły, które są istotne dla człowieka rozpatrującego fakt uzdrowienia albo całkowitej przemiany emocjonalnej czy duchowej z pozycji naukowca, lekarza. Jednak rzeczą najbardziej dla Łukasza fascynującą musiały być wszelkie relacje o samym Jezusie, szczegóły dotyczące Jego postępowania, Jego działania, Jego słów, zachowywania się, opisy Jego wzruszeń, radości, odczuwania głodu, osamotnienia, cierpienia. Doznania i uczucia tak bliskie nam wszystkim dla Łukasza musiały być niezbitym dowodem na to, że Jezus był w pełni człowiekiem. Człowiekiem doświadczającym w sensie fizycznym i emocjonalnym wszystkiego tego, co przeżywa każdy człowiek, każdy z nas. Z opowiadań naocznych świadków życia Jezusa wynika jednak i to, że był On człowiekiem doskonałym, że nie popełnił żadnego grzechu, a z Jego czynów i nauczania wynika, że miał i ma boski autorytet, boską moc, boską osobowość. Inaczej mówiąc, że chodząc po ziemi był w pełni człowiekiem, a równocześnie Bogiem. Boskość Jezusa Chrystusa jest dla Łukasza prawdą pojawiającą się jako wynik stwierdzenia Jego doskonałości jako człowieka. Osoba doskonała w rozumieniu absolutnym, ostatecznym to przecież Bóg, bo tylko Bóg jest doskonały. Łukasz, słuchając nauczania apostoła Pawła i innych apostołów, uczniów Jezusa, rozumiał, że mówią oni o Chrystusie, Synu Bożym, samym Bogu, który zstąpił na ziemię, stawszy się człowiekiem. Łukasz zafascynowany jest właśnie życiem Jezusa jako doskonałego człowieka. Chce opisać je jak najdokładniej, jak najbardziej wiarygodnie, prawdziwie. Następna, czwarta Ewangelia, napisana przez apostoła Jana, ukazuje w pełni boskość Jezusa. Natomiast Łukasz koncentruje się na opisaniu życia Jezusa jako człowieka. Ciągle nie jesteśmy w stanie do końca pojąć, co oznacza to, że Jezus jest i w pełni człowiekiem, i w pełni Bogiem. Jest to jednak centralna, fundamentalna prawda chrześcijaństwa, mówiąca o niezwykłej miłości i mocy Boga, który, by nas ratować, by nas wybawić od grzechu i śmierci, przychodzi do nas w ludzkim ciele. Powinniśmy rozważać tę wspaniałą prawdę, mimo że nie jesteśmy w stanie jej w pełni pojąć. Musimy unikać tu dwóch najczęściej popełnianych przez wielu ludzi na przestrzeni wieków błędów. Pierwszy błąd to mniemanie, że Jezus był niezwykłym człowiekiem, wielkim nauczycielem, przywódcą religijnym, wzorem moralności, prawości, ale nie Bogiem. Drugi pogląd to wiara w to, że Jezus jest Bogiem, ale że nie mógł być równocześnie w pełni człowiekiem. Pomyślmy o tym, co powiedział o sobie sam Jezus. Mówił, że jest Synem Boga, posłanym przez Ojca, że jest jedno z Ojcem, że jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem wszystkiego, że ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Ukochany uczeń Jezusa, Jan, który przebywał ze swoim mistrzem na co dzień przez kilka lat i na pewno nie miał żadnych wątpliwości, że Jezus jest człowiekiem, Jan nie waha się o nim pisać jako o ucieleśnionym Słowie, który jest w istocie samym Bogiem zamieszkałym pośród nas. Natomiast Łukasz, który Jezusa osobiście nie widział, a słuchał wielokrotnie nauczanie Pawła o zmartwychwstałym Panu i wierzył bez wątpienia w Jego boskość, pisze o Nim jako o człowieku z krwi i kości, najdokładniej w całej Biblii opisując Jego narodziny, dzieciństwo i całe ziemskie życie. Możemy więc być pewni, że zarówno Jan, jak i Łukasz wierzyli w to, że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Inne były ich osobiste doświadczenia, na co innego kładą nacisk w swoich relacjach, ale jak gdyby patrząc z przeciwległej perspektywy, wspaniale się uzupełniają, dowodzą niezbicie człowieczeństwa i bóstwa Jezusa. Pomyślmy, jak ogromne znaczenie ma to, że to Jan pisze o Jezusie przede wszystkim jako o Bogu, a Łukasz przede wszystkim jako o człowieku. Jan był Żydem. Wierzył od dzieciństwa w jednego, jedynego Boga, Stwórcę, Pana Wszechświata. Tylko sam prawdziwy, żywy Bóg mógł objawić Janowi tę prawdę, że jest Bogiem trójosobowym, dającym się nam poznać jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Dla Jana stwierdzenie, że Jezus jest Bogiem, oznaczało przełom w całej jego dotychczasowej wierze. Dużo łatwiej byłoby mu stwierdzić, że Jezus był tylko człowiekiem. Natomiast Łukasz, wywodzący się z pogan, wychowany był w świecie religii politeistycznej, w świecie wielu bogów. Dla niego i dla pogan w ogóle uznanie kogoś za Boga miało zupełnie inne, mniejsze znaczenie niż dla Żydów. Uczeni Grecy, nawet jakby zabezpieczając się przed możliwością pomyłki, postawili w Atenach pomnik z napisem „Nieznanemu Bogu”. Wiemy o tym z opowieści apostoła Pawła. Dla Łukasza ważniejszym więc było opisanie życia jednego, jedynego, doskonałego człowieka, który poprzez swoje życie w określonym historycznym czasie i miejscu i poprzez swoją niezwykłą śmierć i zmartwychwstanie rzucił wyzwanie wszelkim mitom, legendom, mnożącym kolejnych nieprawdziwych bogów. Łukasz opisuje więc życie Jezusa w taki sposób, by wstrząsnąć umysłami współczesnych sobie, wykształconych, ale równocześnie przesądnych i wierzących w wielu wymyślonych przez siebie bóstw ludzi. Dla uczonych Greków istotnie prawdziwym wstrząsem musiała być wiadomość o życiu autentycznego, doskonałego człowieka na ziemi. Tworzyli przecież oni postaci nadludzi, herosów, zamieszkujących niebiosa, którzy byli wyrazem ich tęsknoty ku doskonałości. Poszukiwali drogi do osiągnięcia doskonałości przez człowieka również poprzez pięcie się na szczyty kultury, sztuki i filozofii. To w starożytnej Grecji, już w IV wieku przed Chrystusem, powstawały najwybitniejsze wytwory ludzkiego geniuszu. Dzieła Platona, Arystotelesa, Sokratesa, Sofoklesa, Eurypidesa, Homera. Ateny przeżywały swoją złotą erę, stały się centrum intelektualnym świata. Marzeniem wielkich filozofów i twórców kultury było osiągnięcie doskonałości przez uniwersalnego, posiadającego wszechwiedzę człowieka. Dzięki podbojom Aleksandra Wielkiego, grecka kultura, grecka filozofia, a przede wszystkim grecki język, rozprzestrzeniły się na niemal cały ówczesny świat. Język grecki stał się językiem uniwersalnym. W Aleksandrii, w Egipcie, przetłumaczono na język grecki Stary Testament. Jest to jeden z najdoskonalszych przykładów pism Starego Testamentu, nazwany Septuagintą. Wiemy, że Nowy Testament został napisany w języku greckim, języku zrozumiałym dla całego starożytnego świata. Język grecki, grecka kultura i filozofia zostały zaabsorbowane również przez rozrastające się Imperium Rzymskie. Imperium to szczyciło się z kolei wielkimi osiągnięciami w budowaniu potężnego państwa z wzorcowym systemem administracyjnym, komunikacyjnym, ze świetnie zorganizowaną armią żołnierzy i urzędników, z potężnym systemem dróg i budowli użyteczności publicznej. Wytworzyła się więc sytuacja, w której apostoł Paweł wraz z Łukaszem mógł wędrować drogami wybudowanymi przez Rzymian, głosząc wieść o Zbawicielu świata w uniwersalnym, zrozumiałym dla wszystkich języku greckim. Widzimy, jak Bóg, kierując historią, przygotował świat na przyjście swego Syna, Jezusa Chrystusa. Stwórca doprowadził historię do punktu, w którym wytworzyły się najlepsze warunki do przekazania ludzkości dobrej nowiny. Po pierwsze, powszechna znajomość języka greckiego sprawiła, że teksty Nowego Testamentu mogły być czytane w oryginale w całym ówczesnym cywilizowanym świecie. Po drugie, docierały one do najdalszych krańców Imperium Rzymskiego dzięki rozbudowanej sieci dróg, dzięki sprawnemu systemowi komunikacyjnemu i administracyjnemu. Trzecim czynnikiem, który zdecydował o tym, że wieść o Chrystusie tak szybko i z taką mocą rozprzestrzeniła się po świecie, było wszystko to, co działo się pośród narodu wybranego, wśród Żydów. Bóg objawił się Izraelowi już przed wiekami, jako jedyny Pan, Stwórca wszystkiego, co istnieje. Tę prawdę, że jest jeden, jedyny Bóg, wyznawcy judaizmu głosili wszędzie tam, gdzie przybywali. Po podbiciu Jerozolimy przez Rzymian wieść o prawdziwym, żywym Bogu zaczęła rozchodzić się po całym Imperium Rzymskim. Bez ingerencji Boga wszystkie osiągnięcia trzech wielkich kultur, zamiast przynieść człowiekowi szczęście, stałyby się przyczyną jego tragicznego samounicestwienia. Judaizm zawiódł w tym, że zamiast kultywować posłuszeństwo żywemu Bogu, wytworzył niezliczoną ilość przepisów, praw, których nikt nie był w stanie wypełnić. Tak pojmowana religia mogła zrodzić jedynie faryzeuszy, ludzi o podwójnej moralności. Kultura i filozofia Greków zaprowadziła ich na bezdroża wyrafinowanych koncepcji intelektualnych. Nie spełniła nadziei na wykreowanie doskonałego, uniwersalnego człowieka. Zamiast tego spowodowała zatracenie zdolności rozeznawania realnego świata duchowego, zagubienie pośród wielu dziwacznych, wymyślonych bogów z małej litery. System polityczny i militarny potężnego Rzymu zrodził natomiast Cezarów uważających za bogów siebie samych i doprowadził do moralnej i duchowej degradacji człowieka. Jednak Bóg, trzymając w swoim ręku wodze historii, wybrał i użył to, co było w osiągnięciach ludzkości najlepsze i w najbardziej odpowiednim momencie wypowiedział słowo, które stało się ciałem, co odwróciło bieg historii i rozpoczęło proces powrotu człowieka do Boga. To Bóg w sposób ponadnaturalny wybrał ludzi, których zadaniem było opisanie przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. Powołał ewangelistę Mateusza, by oznajmił on Żydom, że Jezus jest oczekiwanym przez nich Mesjaszem, Królem i Odkupicielem. Ustanowił ewangelistę Marka, by uświadomił Rzymianom, że Chrystus jest najwierniejszym sługą niebiańskiego Ojca, a równocześnie najwyższym władcą, Panem Wszechświata, Synem Bożym. I przygotował Łukasza, by uczonym Grekom, a wraz z nimi wszystkim uważającym się za mądrych ludziom na obliczu ziemi i na przestrzeni wieków oznajmić, że Jezus jest prawdziwym, doskonałym człowiekiem, Synem Człowieczym i Synem Boga. Drogi Ojcze w niebiesiech, dziękujemy Ci za to, że swą potężną ręką przeprowadzasz wielkie dzieła pośród nas. Podziwiamy Twoją mądrość, chwalimy Twoją moc, a nade wszystko wysławiamy Cię za Twoją nieustającą łaskę, którą nas obdarzasz i niezmierzoną miłość, którą nas ogarniasz. Prosimy Cię, pobłogosław ten czas, gdy będziemy rozważać treść Ewangelii Łukasza. Otwórz nasze duchowe oczy, aby Twoje słowo stało się dla nas zrozumiałe i żebyśmy, zrozumiawszy je, pozwolili na to, by nas przemieniało. Prosimy Cię o to w imieniu i dla zasług Jezusa Chrystusa. Amen.